Dzień dobry. Zapraszamy na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę. Przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i gospodarcze relacje. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. W dzisiejszym odcinku opowiadamy o tym, kim są uchodźcy, którzy przyjechali z Ukrainy do Polski. Sprawdzimy również, jakie są konsekwencje ostatnich sankcji dla sektora transportowego. Zaczynamy jednak od rozmowy na temat tego, jak wyglądają szanse obu stron rosyjsko-ukraińskiej wojny. Rosjanie mają sporo sprzętu i niewielu ludzi. Ukraińcy szczycą się wysokim morale i czekają na uzbrojenie z Zachodu. Dla obu stron czas ma znaczenie. Piotr Łukasiewicz.
Mamy ustawioną scenę, czyli zachodnia część Donbasu, w której rozmieszczane są wojska ukraińskie w sile, która liczyła jeszcze przed wojną około 50 tysięcy żołnierzy, prawdopodobnie teraz jeszcze wzmocnionych dodatkowymi rekrutami. Mamy idące na pomoc tym siłom zgrupowania ukraińskie, które stopniowo opuszczają tereny dotychczas zajmowane wokół Kijowa, wokół Odesy, troszeczkę luzują te tereny. Dowództwo ukraińskie ufa, że na chwilę obecną Kijów jest bezpieczny, w związku z czym przynajmniej część wojsk można przesunąć w stronę Donbasu. Mamy również zasilanie armii ukraińskiej w zasadzie z dnia na dzień rosnącymi dostawami sprzętu zachodniego, i to sprzętu ciężkiego, rakiet przeciwlotniczych, czołgów, transporterów opancerzonych, śmigłowców, haubic dalekiego zasięgu, amunicji przede wszystkim, której Ukraińcom brakowało. Więc tak wygląda sytuacja po stronie ukraińskiej. Po stronie rosyjskiej z kolei mamy przekonanie, że Rosjanie przemyśleli swoje błędy z pierwszych 50 dni, z pierwszej części tej kampanii, zreorganizowali dowodzenie, wyznaczyli wreszcie głównodowodzącego generała armii Aleksandra Dwornikowa, który zdaje się wykorzysta swoje doświadczenie z kampanii syryjskiej, zreorganizował swoje wojska i wykona, zamiast czterech różnych uderzeń, wykona to jedno, które ma otoczyć najpierw, a później zniszczyć zgrupowanie ukraińskie. Tak wygląda scena przygotowana do czegoś, co można nazwać już śmiało bitwą o Donbas. Pierwszą tego typu bitwą na dużą skalę w Europie od czasów zakończenia II wojny światowej. Tak wyglądają przygotowania. Pewnie najciekawsze będzie w tej chwili obserwowanie drobnych, na pozór mniej znaczących szczegółów po obu stronach, ale przede wszystkim po stronie ukraińskiej, i sprawdzenie, czy rzeczywiście to, czego się obawiamy, że ta wielka moc armii rosyjskiej przystąpi do oblężenia i do zniszczenia ukraińskich sił zbrojnych w Donbasie, czy rzeczywiście się zmaterializuje i czy Ukraińcy pozwolą Rosjanom to zrobić.
Ukraińcy są napędzani tym, że walczą o swoją ojczyznę, o swoje tereny, o bezpieczeństwo swoich obywateli. Z drugiej strony widać, że co jakiś czas odnoszą mniejszy lub większy sukces. Można też dyskutować, na ile te sukcesy są znaczące, albo na ile szkodzą też stronie rosyjskiej. Mam tu na myśli ten przypadek krążownika Moskwa, co do którego no nie mamy takiej stuprocentowej jasności, co się wydarzyło i jaki to będzie miało wpływ, no ale wygląda trochę na to, że Ukraińcy mają tę przewagę no psychologiczną na pewno, ale być może z biegiem czasu będą mieli też tę przewagę militarną. Jak ty to oceniasz?
To wynika przede wszystkim z kalkulacji sił. Broniący się zawsze w każdej wojnie mają łatwiej niż siły nacierające. Rosyjska doktryna, która sięga jeszcze czasów Armii Czerwonej, mówi o nacieraniu trzykrotną przewagą na broniące się siły. Czyli krótko mówiąc, trzy bataliony nacierają na jeden batalion broniący się przeciwnika. Więc ta kalkulacja sił nie sprzyja, zdaje się, Rosjanom, bo wiemy, że Ukraińcy mają i rekrutów, i to doświadczonych rekrutów, no w zasadzie nieograniczonej ilości bardzo głęboko zmotywowanych. To, co obserwujemy mniej więcej od 2 tygodni, to jest również proces tworzenia armii ukraińskiej na nowo przez dostawy zachodniego sprzętu. Do niedawna jeszcze mieliśmy armię ukraińską zaopatrzoną głównie w sprzęt przeciwlotniczy, przeciwpancerny, ten naramienny, tak to się fachowo określa, którym dość skutecznie posługiwali się w niszczeniu przesuwających się kolumn rosyjskich. to, co obserwujemy teraz, czyli czołgi, transportery opancerzone, haubice 155 mm, śmigłowce, które są dostarczane z zachodu, zmieniają charakter armii ukraińskiej. No, można byłoby tylko powiedzieć, szkoda, że tego wcześniej nie uczyniono. No, ale jednak te transporty idą, mimo że Rosjanie próbują blokować, ostrzeliwać węzły kolejowe. Ten straszny przypadek Kramatorska, uderzenia w dworzec kolejowy, który przykuł naszą uwagę ogromną ilością strat wśród cywilów czekających na ewakuację, był prawdopodobnie zamiarem zniszczenia po prostu węzła kolejowego, który może służyć do rozładunku sił ukraińskich przybywających z zachodu do Donbasu. Mówię dużo o armii ukraińskiej, która faktycznie na naszych oczach wręcz się reformuje, zmienia swój charakter. Przechodząc na stronę przeciwnika, Rosjanie, wspomniany generał Dwornikow, również reformuje to uderzenie. Nie będzie już 4-5 frontów, które wchodzą w obszar Ukrainy. Będzie to jedno uderzenie, ale jednak warto chyba też zauważyć, że mimo wzięcia przez niego dowodzenia, nie zmieniają się problemy systemowe, strukturalne, trapiące armię rosyjską od początku tej kampanii. To znaczy, przede wszystkim Ukraińcy po prostu zabili, powiedzmy, no, od 10 do 15 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Razy 3 jeszcze trzeba do tego dodać liczbę rannych. Taka jest mniej więcej zwyczajowa kalkulacja strat po stronie przeciwnika, zabitych i rannych. Więc mamy do czynienia z utratą od 20 do 25% oryginalnej siły bojowej, która wchodziła do Ukrainy. Chyba się Rosjanom spieszy z powodów, o których za chwilę powiem. Ten pośpiech powoduje, że wprowadzane są na nowo na teatr wojenny w Donbasie jednostki, którym zadano dość mocne straty na północy Ukrainy, czyli wokół Kijowa i Charkowa. Te jednostki są transportowane i wprowadzane ponownie do walki. Można sobie tylko wyobrazić, jak jest to demoralizujące dla żołnierzy biorących udział w tych operacjach. Słyszymy anegdotyczne dowody o tym, że żołnierze się buntują, że dowódcy rosyjscy krytykują zarówno swoich żołnierzy, nie dość ochoczo przystępujących do walki, krytykują również swoich kolegów, major majora, pułkownik pułkownika, którzy niejako konkurują między sobą w tym wysiłku wojennym. Również można zauważyć pewnego rodzaju, jednak brak organizacji, taki jakbyśmy się spodziewali po generale Dwornikowie, to znaczy siły, które idą od północy, które mają otoczyć, wziąć w kleszcze to zgrupowanie ukraińskie, już rozpoczęły swoją ofensywę w kierunku południowym, w kierunku Donbasu i zgrupowania ukraińskiego. Natomiast siły rosyjskie, które powinny domknąć ten kocioł od południa, od Mariupola, wciąż jeszcze walczą w Mariupolu. Wiemy, że miasto to chyba jeszcze się broni. Znaczy te punktowe gniazda oporu ukraińskiego, czy to w fabryce stali, czy w porcie, wciąż jeszcze się utrzymują, wiążąc tym samym siły rosyjskie, które nie mogą się uwolnić, żeby pójść właśnie, żeby ten kocioł zamknąć od południa z kolei. Sprawia to, że nie ma tej organizacji, że Rosjanom wciąż jeszcze nie udało się uzyskać tej pełni organizacyjnego wysiłku ze wszystkich stron, z których zamierzają prowadzić to uderzenie. Pojawia się tak taki czynnik jak słynne już ukraińskie błoto, na które wielu liczyło w pierwszych dniach kampanii, że rozmoknięty step zaprzeczy możliwościom rosyjskich czołgów rozwinięcia natarcia. Wtedy była trochę inna sytuacja, jednak ten step był zamarznięty. On nie odegrał aż takiej roli pozytywnej z punktu widzenia Ukraińców, ale teraz faktycznie rozpoczyna się, nie nazwałbym tego porą deszczową w Donbasie, ale jednak okres dość intensywnych opadów, który potrwa prawdopodobnie gdzieś do połowy maja, co sprawia, że będzie po prostu Rosjanom trudniej. Rosjanie bardzo się spieszą. Nie tylko ze względu na mityczne wręcz znaczenie daty 9 maja, czyli defilady zwycięstwa w Moskwie. Przecież jest to wielkie święto dla Federacji Rosyjskiej. My przypisujemy temu dniu ogromne znaczenie, takie symboliczne, tutaj po stronie zachodniej można to powiedzieć. Natomiast Rosjanie faktycznie spieszą się prawdopodobnie dlatego, że chcą uniknąć, aby armia ukraińska się po prostu zreformowała, tak jak oni też to przecież widzą, że te czołgi jadą, transportery dochodzą, więc usiłują ubiec zachodnie wsparcie dla Ukraińców, więc mamy bitwę, w której bardzo dużo liczy się czas, liczą się ludzie, liczy się jakość żołnierza, nie tylko jego ilość, ale również jakość tego żołnierza. Coraz częściej zaczynamy przypominać sobie, że ostatnie 8 lat kształcenia sił ukraińskich rocznie przeszkolono około 10 tysięcy żołnierzy. Przez 8 lat daje to niebagatelną sumę, prawie 100 tysięcy żołnierzy doświadczonych i przeszkolonych przez zachodnich doradców. Dlaczego to jest ważne? Armia ukraińska 8 lat temu miała pionową podległość, to znaczy oficerowie w zasadzie decydowali o wszystkim, co się dzieje na każdym szczeblu dowodzenia, wyższej rangą oficerowie. Natomiast Amerykanie, Kanadyjczycy, Niemcy, Polacy również, trenerzy z tych państw wprowadzili prawdopodobnie nowy system dowodzenia struktury armii ukraińskiej, gdzie sierżanci czyli najniżsi stopni podoficerowie, decydują o tym, co robić, znaczy biorą w swoje ręce inicjatywę. Zwłaszcza na wypadek, kiedy, nie wiem, plutonowi na przykład nie idzie wykonanie zamiaru, który postawił mu dowódca batalionu, prawda, albo kompanii. Wtedy ten sierżant przysłowiowy pojawia się i zaczyna reagować na trudną sytuację, w której znaleźli się jego żołnierze. Rosjanie czegoś takiego wciąż nie mają. Tam korpus podoficerski jest bardzo sztywno powiązany z działaniami przełożonego i dlatego widzimy, czy obserwowaliśmy rosyjskich generałów wychodzących na pole, zabijanych przez Ukraińców, ponieważ w rosyjskiej armii właśnie pułkownik, generał decyduje o przebiegu kampanii. Więc tego rodzaju szczegóły chyba zaczynają mieć znaczenie i powoduje to, że jeśli kilka dni temu wyobrażaliśmy sobie jeszcze, że ta bitwa będzie decydująca i do tej bitwy Rosjanie przystępują raczej z przewagą, no takie bliższe przyjrzenie się sytuacji geograficznej, materiału ludzkiego, również sprzętu po obu stronach, każe myśleć nieco bardziej optymistycznie o przebiegu tej kampanii.
No w takim razie tym optymistycznym wątkiem, jeżeli tak w ogóle można mówić o działaniach wojennych, kończymy. Bardzo Ci dziękuję. Dr Piotr Łukasiewicz, Dział Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Polityki Insight, był naszym gościem.
Dziękuję.
Kim są uchodźcy, którzy przyjechali do Polski? Jakie mają plany? Czy chcą wyjechać dalej na zachód, a może pracować w Polsce? Jakie mają wykształcenie, umiejętności? W jakich zawodach pracowali w Ukrainie? Między innymi na te pytania stara się odpowiedzieć badanie firmy doradczej EWL opublikowane w ostatni wtorek. Badanie ciekawe, bo mówi nam nieco więcej niż statystyki numerów PESEL. Kogo goszczą Polacy? Pytam Konrada Mroza z EWL.
Przede wszystkim kobiety z dziećmi i niewielki procent, ale wciąż znaczący mężczyzn, którzy zgodnie z prawem mogli opuścić Ukrainę. Tutaj mówimy o osobach powyżej 65 roku życia płci męskiej i o tych, którzy sprawowali jednoosobową opiekę nad dziećmi.
Tych danych z różnych źródeł jest sporo. Część osób pokazuje, co wynika z tych informacji, które mamy z systemu PESEL. Są też te badania wasze, które są badaniami ankietowymi. One nam pozwalają spróbować odpowiedzieć na pytanie, co może czekać nas jako Polskę i nas jako ludzi tutaj mieszkających też w przyszłości. Ale zanim o tym, to czy ludzie, którzy przyjechali z Ukrainy, czy oni zamierzają tutaj zostać? Oczywiście najwięcej zależy od tego, jak będzie wyglądać ta sytuacja wojskowa i militarna, ale co mówią odpowiedzi na wasze pytania?
Ponad połowa tych osób, według naszego badania 58%, zamierza zaraz, jak tylko wojna się skończy, zamierza wrócić do swojej ojczyzny, wrócić na Ukrainę. Natomiast to, co mówił dzisiaj też pan profesor w trakcie naszej konferencji prasowej, że te zamiary zawsze ulegają pewnej korekcie, więc czym finalnie to się skończy, zobaczymy za parę miesięcy. To też będzie zależało od tego, jak ten konflikt długo będzie trwał, jaką będzie miał intensywność, gdzie się będzie toczył. Natomiast no, na obecną chwilę 58% twierdzi, że jak tylko skończy się wojna, to wróci do domów, bo to, co obserwujemy już teraz, to że zaczyna pojawiać się dosyć znacząca grupa również kobiet z dziećmi, które przyjechały do Polski po 24 lutego, która wraca po prostu do swoich domów.
Co my jeszcze wiemy o tych ludziach? To znaczy, czy my wiemy coś o tym, jak są wykształceni, czym się zajmowali w Ukrainie, czy ewentualnie jakie języki znają?
Jest to, można powiedzieć, przekrój całego ukraińskiego społeczeństwa. Grupa może nie kompletnie inna, ale mimo wszystko z innymi doświadczeniami, z innym nastawieniem, z innymi oczekiwaniami niż ta grupa pracowników, czy też obywateli Ukrainy, która przyjeżdżała do nas wcześniej. Mówię pracowników, dlatego że tym głównym powodem emigracji była emigracja właśnie zarobkowa, związana z pracą. Natomiast tutaj obserwujemy napływ ludzi od prezesów, od właścicieli dobrze prosperujących firm, po osoby bezrobotne, po rolników, po emerytów.
O tym, co te osoby mogą w Polsce robić, to pewnie jeszcze za chwilę przejdziemy. To od razu powiem naszym słuchaczom, mamy ten raport przed sobą, więc go sobie tak kartkujemy. I tu widzę ciekawe pytanie, to znaczy, co miało największy wpływ na wybór przez panią, pana Polski jako kraju pobytu w trakcie wojny? I oczywiście tam pierwszą odpowiedzią jest to, że Polska jest najbliższym kulturowo sąsiadem Ukrainy. To wskazało 36% badanych. Natomiast ciekawe są te kolejne odpowiedzi, no bo oczywiście wiemy, że w Polsce przebywa dużo osób z Ukrainy, ze względu na to, że ta granica na zachodzie tego kraju z Polską jest właśnie najdłuższa, że jest relatywnie najwięcej przejść granicznych. Ale te kolejne odpowiedzi są też ciekawe, bo one potwierdzają może nawet, że te nasze wspólne relacje mają już jakąś przeszłość.
Zdecydowanie tak. Mówiło się przed wybuchem wojny, że w Polsce przebywa około 1,5 miliona obywateli Ukrainy. I te 1,5 miliona to nie były osoby, które tu przebywały na stałe. Część z nich stanowili pracownicy okresowi, którzy przyjeżdżali na krótki, paromiesięczny okres czasu, wracali do domu, natomiast robili to często cyklicznie. Na początku ten napływ uchodźców, to też łatwo było zaobserwować, że większość tych ludzi, jak Polacy tłumnie ruszyli na granicę, żeby pomóc uchodźcom, bardzo duża grupa tych osób, które przekraczały granicę, one pomocy nie potrzebowały. Nie potrzebowały transportu, nie potrzebowały informacji. Wypijali, można powiedzieć, herbatę i doskonale wiedzieli, gdzie jadą, bo jechali właśnie do swoich przyjaciół, do swoich znajomych, do rodziny. Olbrzymia grupa, zresztą to my też widzimy chociażby po naszych pracownikach, którzy są obywatelstwa narodowości ukraińskiej. I oni też przyjmowali dużą grupę, niektórzy do 50-metrowego mieszkania przyjmowali po 6, po 8, po 10 osób i to była ich rodzina, ich przyjaciele. Także wszyscy ci ludzie, którzy uciekali, którzy mieli gdzie się zaczepić w Polsce, no to właśnie z tego korzystali, jechali w konkretne miejsce do swoich znajomych, przyjaciół, których w Polsce było bardzo dużo, teraz jest jeszcze więcej.
Jak duże jest ryzyko, właściwie nie wiem, czy dobrego słowa używam, nie wiem, czy ryzyko jest trefnym określeniem, ale czy te osoby, jeżeli nie wrócą do Ukrainy, czy one zostaną w Polsce, czy ruszą dalej na zachód?
To, czy ruszą dalej na zachód, będzie zależało od tego, czy zachód ich wpuści i da im warunki do tego, żeby tam godnie żyć, pracować, zarabiać na siebie. Na razie mówimy o kilku krajach dosłownie, które otworzyły szeroko ramiona dla pracowników z Ukrainy. To jest to, czego my powinniśmy przede wszystkim oczekiwać od naszych przyjaciół z Unii Europejskiej, do tego, żeby pomogli nam rozdysponować ludzi z Ukrainy też u siebie, no bo my niestety nie będziemy w stanie zapewnić tym ludziom godnego życia, możliwości samodzielnego utrzymania się. Wojna w Ukrainie wpłynęła nie tylko na tragedię ludzką, ale zmieniła kompletnie układ gospodarczy w naszej części Europy i nie tylko. Ukraina jest dużym producentem wielu elementów. Załamanie tej produkcji wpłynęło również na to, że i Polska, która w czwartym kwartale miała potężnie rozwinięty rynek pracy, mówiliśmy o 140 tysiącach wakatów, ten rynek był w stanie wchłonąć naprawdę bardzo dużą liczbę pracowników. My zaraz po konflikcie dosłownie zaczęliśmy obserwować spadki produkcji, spadki zamówień, kwestie, których można by było powiedzieć, żebyśmy się nie spodziewali, więc też ta ilość pracy w Polsce jest niższa niż przed wybuchem konfliktu i ta ilość wakatów jest połączona bezpośrednio właśnie z tym konfliktem.
Czy my jesteśmy w stanie ocenić, gdzie tej pracy jest więcej, to znaczy właśnie w dużych miastach, czy gdzieś na peryferiach, czy może z kolei w małych miejscowościach? No bo też z waszych badań wynika, że większość osób jednak próbuje gdzieś ulokować się w dużych miastach.
Myślę, że to jest naturalny kierunek emigracji takiej wynikającej właśnie z konfliktu, że ucieka się do dużych miast też, jakby biorąc pod uwagę, że te osoby w większości nigdy na przykład w Polsce nie pracowały, nigdy w Polsce nie były, to tak jak i my znamy miejscowości na Ukrainie, tak, znamy kilka tych największych i oni też dokładnie tym samym się kierowali, uciekając do tych najbardziej znanych miast w Polsce. To będzie duże zadanie też dla Polski, dla naszego kraju, dla pracodawców, dla biznesu, i też wyzwanie dla tych ludzi, którzy napłynęli, którzy będą chcieli podjąć zatrudnienie w Polsce, żeby mieć zdolność do relokowania się za pracą, no bo bez tego niestety będą na pewno mieli problemy ze znalezieniem zatrudnienia i to jest związane raz, że z niewystarczającą ilością miejsc pracy w Warszawie, w Krakowie i nawet najbliższych okolicach. To jest też kwestia znajomości języka. Część tych wakatów to są wakaty specjalistyczne, gdzie znajomość języka będzie wymagana, chociażby angielskiego, a wiemy, że nie wszyscy po angielsku mówią. Z drugiej strony będziemy mieli takie wyzwanie, że jeżeli nawet matka posiadająca na wychowaniu jedno, dwójkę czy trójkę dzieci nie będzie skłonna do relokacji za pracą w taki łatwy sposób, no bo nie będzie mogła też zmieniać co chwilę życia swoich dzieci. Jeżeli już znajdą jakiś punkt zaczepienia, dzieci pójdą do szkoły, poznają jakichś rówieśników, to ciężko będzie takiej matce też się relokować za pracą i przenieść się z jednego końca Polski na drugi. A tak wyglądało zatrudnienie pracowników z Ukrainy, w sensie, że oni za wyższym wynagrodzeniem, często niewiele wyższym, byli w stanie relokować się z jednego końca Polski na drugi. Tu o takiej sytuacji niestety, może to nie jest odpowiednie słowo, czy stety, czy niestety, ale o takiej sytuacji mówić nie będziemy mogli.
Trochę już o tym mówiliśmy, patrzę teraz na te zawody, które ci ludzie wykonywali. W Ukrainie wysoko wykwalifikowani specjaliści 17%, nauczyciele i pracownicy sektora edukacji 15%, sektor usług 14%, pracownicy sprzedaży i handlu 13%, fizyczni na przykład, czy technicy 7%. To jest struktura, która pasuje do tego, czego potrzebuje polska gospodarka, polski przemysł, czy nie? Bo rozumiem też, że to nie jest jedyne wyzwanie. Przed chwilą o języku też mówiliśmy.
Myślę, że nie do końca ta struktura odpowiada potrzebom Polski. W kwartale czwartym Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, że w polskiej gospodarce mamy 137,4 wakatów, z czego 32% tych wakatów stanowili wysoko wykwalifikowani specjaliści w dużej mierze z branży IT. Tutaj według naszego badania mówimy o 2% pracowników z sektora IT. To są też często zawody, które można wykonywać zdalnie, więc Polska też nie była krajem, gdzie sektor IT z Ukrainy w Polsce pracował, bo równie dobrze zdalnie można było pracować za większe pieniądze w Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy innych krajach, gdzie zarobki są nawet wyższe. Jeżeli chodzi o kwestię tutaj też językową, ci wysoko wyspecjalizowani specjaliści często mówią w języku angielskim, a to w tym przypadku w zupełności wystarczy do tego, żeby podjąć zatrudnienie w polskich firmach czy przedstawicielstwach różnych korporacji. Wyzwaniem na pewno pod kątem języka będzie właśnie ten sektor usług i sektor handlowy, no bo tutaj bez tej znajomości naprawdę ciężko będzie tym osobom znaleźć zatrudnienie. Ten kontakt z klientem jest konieczny. Na pewno w łatwy sposób zaaklimatyzują się i też Polska jak najszerzej otworzy, mam nadzieję, zresztą już to robi, ramiona dla branży medycznej, dla polskich pielęgniarek, których, jeżeli chodzi o polskie pielęgniarki, średnia wieku wynosi, o ile dobrze pamiętam, chyba 56 lat.
Gdzieś widziałem, prawie połowa albo już nawet ponad jest w wieku emerytalnym.
Tak, dokładnie, więc ja zresztą nawet ostatnio, będąc w szpitalu przy okazji jakiejś tam choroby członka swojej rodziny, po prostu zacząłem obserwować, że dosyć dużo personelu, który wokół mnie się kręci, mówi po prostu między sobą po ukraińsku czy po rosyjsku. To już było widać, że tego personelu napływa. Problem jest z lekarzami, bo tutaj kwestia tej nostryfikacji dyplomów jest dosyć mocno utrudniona. Aczkolwiek wierzę, że tu też uda się znaleźć złoty środek i jak najwięcej tych specjalistów w Polsce zagospodarować.
A jak rozmawiacie z firmami, to widać, że firmy będą chciały jakoś pomóc, wejść jakoś w tę swoją pracę. Moje rozmowy gdzieś tam właśnie z firmami z sektora handlowego pokazują, że dobrze, no ta znajomość polskiego jest bardzo ważna i super istotna, jeżeli ktoś pracuje przy kasie na przykład, ale jeżeli ktoś już pracuje na zapleczu albo wykłada towar, albo pracuje w centrum logistycznym, no to już niekoniecznie musi znać ten język polski. Problemem będzie to, że tak jak wspomnieliśmy na początku, przyjechało sporo kobiet, a na przykład prace w magazynach czy w logistyce wymagają jednak tego, żeby mieć dużo siły. To nie jest takie łatwe. Trzeba będzie dostosować te stanowiska, kupić więcej sprzętu, jakichś wózków widłowych, zrobić szkolenia. Dostosowanie polskiej gospodarki do nowej sytuacji też pewnie długo potrwa, ale czy widać po firmach, z którymi współpracujecie, że to się zaczyna dziać?
Tak, na pewno widzimy olbrzymie chęci. Gro naszych klientów, a mamy ich ponad 300, w pierwszych dniach wojny zwróciło się do nas po pierwsze z informacją, z pytaniem, w jaki sposób mogą pomóc, no bo byliśmy traktowani jako firma, która wie, jak tą pomoc też można ukierunkować. No i wielu z nich też z jednej strony, bo chcą, a z drugiej strony, bo trochę nie mają wyboru, będą musiały dostosować swoją produkcję czy całą organizację pracy będą musieli dostosować do pracy dla kobiet. Nie zawsze będzie to możliwe do zrobienia w szybki sposób. Natomiast jeżeli nasza gospodarka będzie się rozwijała i tych miejsc pracy będzie przybywało, a tak było przez ostatnie lata, i nie pójdzie za tym jakieś ułatwienie legalizacyjne dla pracowników spoza tej szóstki, która do tej pory miała ułatwiony dostęp do rynku pracy, to naprawdę czeka nas ciężki okres z jeszcze większym deficytem pracowników na polskim rynku pracy. Obecnie mamy rynek pracodawcy i ta zmiana z rynku pracownika, który trwał wiele lat, na rynek pracodawcy, to było kilka dni, kiedy ta wajcha odwróciła się kompletnie. Natomiast w momencie, w którym z powrotem ruszy branża automotive chociażby, która w tym momencie przeżywa przestój, czy inne gałęzie gospodarki, które też w sytuacji konfliktu w naturalny sposób ograniczyły produkcję, czy też jakby siecią połączeń produkcja im spadała chwilowo, w momencie, w którym oni wznowią swoją produkcję, będą potrzebowali pracowników i ten ruch będzie musiał się wydarzyć.
To na koniec, co można, co trzeba, co powinniśmy zrobić jako kraj, żeby trochę ułatwić życie i pracownikom, tym, którzy już tutaj są i tym, którzy do nas przyjechali potencjalnym pracownikom po 24 lutego i przedsiębiorcom.
Na obecną chwilę wydaje mi się, że kluczowe będzie wsparcie uchodźców w rozlokowaniu ich, w wytłumaczeniu, w ułatwieniu im rozlokowania po terenie całego kraju, jeżeli mówimy o osobach, które będą gotowe podjąć w Polsce zatrudnienie, bo w Warszawie i w Krakowie tego zatrudnienia na pewno wszyscy nie znajdą. Kwestia organizacji takich rzeczy jak edukacja dla dzieci będzie kluczowa. Łatwiej jest to zorganizować pewnie w dużym mieście, natomiast ciężej będzie to zrobić w jakimś Beskidzie Sądeckim czy na Podkarpaciu. Natomiast tutaj będzie niewątpliwie potrzebna pomoc rządu, pomoc państwa. Co do przedsiębiorców, muszą poważnie zrewidować swoje potrzeby produkcyjne, organizacje pracy dla pracowników i wprowadzić jak najwięcej udogodnień, które spowodują, że będziemy w stanie przyjąć chociaż część z tych kilkuset tysięcy kobiet, które przyjechały i które gotowe są w Polsce pracować.
Rafał Mróz, dyrektor operacyjny Platformy Migracyjnej EWL, był naszym gościem. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Kolejny, piąty już pakiet sankcji utrudnia między innymi transport towarów. Dotyczy on zarówno dróg lądowych, jak i morskich. Jednocześnie przy polsko-białoruskiej granicy z różną intensywnością trwają protesty i blokady, które niezależnie od unijnych restrykcji mają ograniczyć transport towarów na wschód. Dominika Sipińskiego pytam o to, jak wygląda obecnie drogowy transport towarów między Unią Europejską a Rosją i Białorusią.
Zgodnie z najnowszym pakietem sankcji, który został zatwierdzony 9 kwietnia, rosyjskie i białoruskie ciężarówki mają czas do 16 kwietnia, żeby opuścić Unię Europejską, przy czym dotyczy to tylko i wyłącznie tych pojazdów, które w Unii już były w momencie wprowadzenia sankcji. Czyli krótko mówiąc, one po prostu mogą wrócić do Rosji i na Białoruś, natomiast żadne nowe już w tej chwili wjeżdżać nie mogą. Natomiast jak na tę chwilę nie ma zakazu odwrotnego, znaczy Rosja i Białoruś nie zakazały jak do tej pory transportu drogowego ani kolejowego z Unii Europejskiej przez przewoźników unijnych, w tym oczywiście też polskich, na swoje terytorium, co oznacza, że w drugą stronę ten transport może przechodzić. No i oczywiście ten transport może być wykonywany zarówno w eksporcie, jak i imporcie, znaczy polskie na przykład, ale nie tylko polskie, unijne przedsiębiorstwa mogą w tej chwili nie tylko wywozić towary z Unii do Rosji czy na Białoruś, ale też mogą przynajmniej teoretycznie je do Unii Europejskiej przywozić.
Masz jakiś pomysł, dlaczego twarda werbalnie Rosja tym razem nie podjęła żadnych kroków odwetowych? Bo to oczywiście nie z twojego podwórka, ale jak popatrzymy na przykład na te relacje dyplomatyczne, to wydalenie pracowników rosyjskich wiąże się z podobnymi krokami ze strony rosyjskiej. Natomiast tutaj tego nie widzimy. Masz pomysł, dlaczego tak się dzieje?
Wydaje mi się, że po pierwsze tych kroków nadal można się spodziewać. Jeśli popatrzymy chociażby na lotnictwo, to też Rosji zajęło kilka dni wprowadzenie kroków odwetowych. Na pewno jest to też w pewnym stopniu decyzja polityczna. To bardzo mocno ograniczyłoby ten niewielki, ale jednak ciągle jakiś tam istniejący import do Rosji, przede wszystkim towarów z Unii. Na pewno Rosja może to zrobić i według mnie jest duża szansa, że to jeszcze zrobi. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ten transport drogowy między Rosją a Unią Europejską, a już zwłaszcza Białorusią, Unią Europejską, nie jest jakiś szczególnie, nie był już wcześniej jakoś szczególnie istotny. Zdecydowanie ważniejszym transportem jest transport rurociągowy oczywiście ze względu na surowce, ale też transport kolejowy, również ze względu na surowce, przede wszystkim węgiel, jeśli koleją. No i transportu kolejowego jak do tej pory żadne sankcje, ani unijne, ani rosyjskie, nie ograniczają w żaden sposób. Oczywiście transport kolejowy już był utrudniony przed wojną ze względu na konflikt wcześniej w Donbasie, no a teraz już rozlany, który po prostu powoduje, że transport z Unii do Rosji jest fizycznie trudniejszy, bo dużo tych szlaków kiedyś przed 2014 rokiem przebiegało przez Donbas. Natomiast pod względem formalnym nie ma żadnych ograniczeń i ten transport kolejowy, zwłaszcza węgla, do Unii Europejskiej, czy zwłaszcza do Polski, nadal się odbywa.
Co w takim razie może wydarzyć się dalej? To znaczy na co czekamy? Rozumiem, że nie ma tych kroków odwetowych, ale mogą się pojawić. Na coś jeszcze twoim zdaniem warto zwrócić uwagę, bo chyba trudno będzie jeszcze zaostrzyć bardziej te restrykcje, które są teraz. Mówię teraz o stronie unijnej.
Czy na pewno ograniczenie transportu kolejowego, czy go zakazanie, byłoby dotkliwym ciosem w obydwie strony? Znaczy to byłaby sankcja kosztowna, zwłaszcza dla Polski z uwagi na import węgla. Natomiast faktycznie pod względem transportowym większość tych szlaków z wyjątkiem transportu kolejowego jest już w tej chwili praktycznie zerwana. Ten najnowszy pakiet sankcji też zakazuje rosyjskim statkom zawijania do portów. Lotnictwo już wcześniej było przerwane, więc faktycznie pod względem transportowym czy infrastrukturalnym trudno te sankcje jeszcze bardziej zaostrzyć. Natomiast trzeba mieć też świadomość, że te sankcje drogowe, zwłaszcza w mniejszym stopniu morskie, są nieco kosztowne dla polskich przedsiębiorstw. Oczywiście Rosja to jest mniej niż 5%, znacznie mniej niż 5% udziału w polskim transporcie drogowym towarów. Natomiast są firmy, które są od tego transportu, czy były od tego transportu mocno uzależnione. No i one w tej chwili po prostu nie mogą wykonywać swojego biznesu i pewnie to jest jakiś problem, nad którym rząd będzie musiał się pochylić. Bo choć nie jest tych firm dużo, to ten rynek ma strukturę dość mocno skoncentrowaną, powiedzmy. Znaczy większość firm transportowych nie jest zależna od Rosji w żadnym stopniu albo w bardzo niewielkim, natomiast jest pewna część tego rynku, która jest od niego zależna bardzo mocno.
Dominik Sipiński, analityk do spraw transportu i infrastruktury, był naszym gościem. Dziękuję.
Kłaniam się serdecznie.
Na dziś to wszystko. Na kolejny Stan Wojny zapraszam za tydzień. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i radiu Tok FM. Dziś szczególnie polecam podcast technologiczny. Do usłyszenia.